Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy przypomnę o zaburzeniach i niedoborach odporności, co ma ważne znaczenie, zwłaszcza w okresie trwającej epidemii. Jak wiadomo, rola układu odpornościowego czy immunologicznego polega na zapewnieniu organizmowi obrony przed atakami czynników rozpoznawanych przez ten układ jako obce. W układzie odpornościowym są wyróżniane wrodzony układ odpornościowy, czyli zapewniający nieswoistą odpowiedź immunologiczną, jak i w normalnych warunkach stanowi pierwszą linię obrony przed wieloma mikroorganizmami, a który obejmuje różne typy komórek i cząstek, które reagują w momencie kontaktu z obcymi cząstkami określanymi mianem antygenów obecnych w różnych drobnoustrojach, niezależnie od tego, czy organizm wcześniej miał kontakt z chorobotwórczym antygenem, czy też nie. Do komórek części wrodzonej układu odpornościowego zaliczane są takie jak mastocyty i leukocyty, czyli krwinki białe, wśród których występują krwinki białe, granulocyty kwasochłonne, określane także eozynofilami, i granulocyty zasadochłonne, czyli bazofile, które uwalniają czynniki powodujące zapalenie i które są toksyczne dla atakujących mikroorganizmów. Następnie krwinki białe określane mianem fagocytów, zarówno obojętnochłonne, czyli neutrofile, jak i makrofagi, rozpoznają i wchłaniają oraz eliminują atakujący organizm mikroorganizmy. Następny rodzaj komórek układu odpornościowego określany jest leukocytami NK, od angielskiej nazwy natural killing, czyli zabójcy, które atakują komórki zmienione nowotworowo lub zakażone wirusem, a które wytwarzają białka zapalne pełniące funkcję żerną, czyli fagocytarną, i można powiedzieć, że pożerają drobnoustroje chorobotwórcze. Druga część układu odpornościowego określana jest jako swoisty, czasem też jako adaptacyjny układ odpornościowy, który powstaje wskutek mechanizmu pamięci immunologicznej, gdy wraz z pierwszym kontaktem drobnoustroju w organizmie czy inną cząstką rozpoznawaną przez układ odpornościowy jako obca, a także określana obcym antygenem, układ odpornościowy w ciągu kilku dni wytwarza przeciwciała przeciwko konkretnemu obcemu antygenowi. Pamięć immunologiczna to pojęcie, którym określana jest skłonność organizmu do przyspieszonej odpowiedzi układu odpornościowego przy ponownym kontakcie z obcym antygenem, jakim może być drobnoustrój zarówno grzyby, bakterii, jak i wirusy. Jeśli pierwszy kontakt z danym szczepem bakterii może, chociaż nie musi, doprowadzić do zachorowania, to ponowny kontakt z tym samym szczepem antygenowym nawet po wielu latach prowadzić może do przyspieszonej reakcji niszczącej drobnoustroje, co często chroni przed zachorowaniem. Układ limfatyczny w ludzkim organizmie zapamiętał antygen bakteryjny, wirusowy czy jakiś inny podczas pierwszego kontaktu. U podłoża pamięci immunologicznej leży kilka zjawisk, wśród których jeden z nich określa się jako zwielokrotnienie liczby krwinek białych, czyli limfocytów, odpowiadających na dany antygen. Zwykle przy pierwszym kontakcie liczba limfocytów, krwinek białych, które odpowiadają na dany antygen, jest niewielka. Jednak w trakcie tej pierwszej odpowiedzi immunologicznej ulegają one rozmnożeniu, proliferacji i mogą dotrwać w zwiększonej liczbie do ponownego kontaktu z drobnoustrojem, jakim może być wspomniany wirus, bakteria, grzyb czy jakaś chemiczna cząstka. Jeśli narażenie na takie drobnoustroje nastąpi w późniejszym czasie wskutek wspomnianego procesu pamięci immunologicznej, dochodzi do wytwarzania przeciwciał przeciwko atakującym drobnoustrojom i specyficzne krwinki białe, limfocyty, niszczą te drobnoustroje, wytwarzając związki zwane cytokinami, które mobilizują także do aktywności inne komórki odpornościowe. Limfocyt B wytwarza immunoglobuliny, czyli przeciwciała eliminujące mikroorganizmy, wspomagając pracę wspomnianych już komórek fagocytarnych, inaczej określanych żernymi. I istnieje przynajmniej kilka możliwości, które mają tłumaczyć długotrwałość pamięci immunologicznej, chociaż ostatnio wśród naukowców przeważał pogląd, że zasadnicza rola w utrzymaniu pamięci immunologicznej polegałaby na długotrwałym przechowywaniu na specjalnych komórkach określanych mianem komórek dendrytycznych kompleksów, jakie powstają w kontakcie antygenu z przeciwciałem. Ta pamięć immunologiczna jest niekiedy porównywana w piśmiennictwie na ten temat do tlącego się ogniska, które w pewnych sytuacjach zaczyna płonąć, a nawet może wybuchnąć bardzo silnym płomieniem. Część osób, zwłaszcza z tak zwanymi pierwotnymi niedoborami odporności, choruje także na choroby autoimmunologiczne czy choroby z autoagresji. W tego rodzaju chorobach dochodzi do pobudzenia układu odpornościowego i za powstające różne objawy odpowiadają różne części układu immunologicznego, zarówno tego określanego jako swoisty czy adaptacyjnego układu odpornościowego, który odpowiada za choroby autoimmunologiczne, podczas gdy układ odpornościowy wrodzony, określany również nieswoistym, odpowiada raczej za procesy autozapalne. Choroby określane jako autoimmunologiczne powstają w przypadku nieprawidłowego działania układu odpornościowego, który błędnie rozpoznaje komórki własnego organizmu jako obce wraz z atakowaniem własnych tkanek, powodując zmiany w narządach, jakie mają także wpływ na czynność danego narządu. W większości przypadków choroby określane mianem autoimmunologicznych są powodowane także czynnikami genetycznymi, jakie mogą być ponadto wywołane czy pobudzane przez szkodliwe czynniki środowiskowe, w tym wspomniane bakterie, wirusy czy różne zanieczyszczenie środowiskowe. Wśród chorób autoimmunologicznych wymieniane są takie jak choroba Addisona, niedokrwistość złośliwa, celiakia, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie skórnomięśniowe czy reumatoidalne zapalenie stawów, także choroba Graves-Basedowa, Sjogrena czy zapalenie tarczycy Hashimoto, także stwardnienie rozsiane i inne jak miastenia, toczeń rumieniowatych, w których dochodzi do zaburzeń w jednym albo wielu narządach i tkankach, co powoduje także ogromną różnorodność objawów określanych także jako ogólne, w tym zmęczenie, bóle mięśni, stany podgorączkowe, ogólne złe samopoczucie, niekiedy także bagatelizowane i nie tylko przez chorych, a nawet czasem przez lekarzy. Dlatego istnieje potrzeba konsultacji z lekarzami, którzy specjalizują się w tego typu chorobach, lekarzy immunologów, którzy przepisują odpowiednie dla danego chorego leki w każdym przypadku, który zdiagnozują. Za chwilę opowiem o innych zaburzeniach układu odpornościowego. Zaburzenia czynności układu immunologicznego mogą polegać na nieprawidłowej, w tym niedostatecznej albo nadmiernej reakcji obronnej, co prowadzi do różnych chorób i dolegliwości. Nieprawidłowa czynność układu odpornościowego może wynikać z niedoborów wrodzonych, jakie są dość rzadkie. Na ogół są one następstwem defektów genetycznych. pierwotne niedobory odpornościowe wywołane są różnego typu uszkodzeniami albo mutacjami genów, z których wiele może być, jak już mówiłam, dziedziczonych i do tej pory zidentyfikowano ponad 250 rodzajów pierwotnych niedoborów odporności. Najczęstsze są jednak niedobory odporności nabyte, które towarzyszą infekcjom wirusowym lub chorobom przewlekłym, zwłaszcza takie jak nowotworowe, białaczki, chłoniaki, także niektóre leki zażywane, zwłaszcza przewlekle, jak glikokortykoidy, cytostatyki czy też antybiotyki, mogą osłabiać funkcję układu odpornościowego, czego przykładem jest na przykład AIDS spowodowane zakażeniem wirusem HIV. Zdrowy układ odpornościowy umożliwia ochronę organizmu przed różnymi infekcjami, zarówno bakteryjnymi, wirusowymi zakażeniami, grzybami. Natomiast osoby, które cierpią na osłabioną odporność albo te wspomniane niedobory odporności pierwotne, w znacznej części mogą być narażone na różne infekcje, u których leczenie także może sprawiać różnego rodzaju problemy. Ponadto układ immunologiczny może również nieprawidłowo reagować na obcy czynnik, który ma uszkadzający wpływ na organizm i wydaje się on reagować nadwrażliwością, określaną także alergią. Taka nadwrażliwość może być zarówno określana jako wczesna, pojawiająca się bardzo szybko po przedostaniu się podejrzanego czynnika do ustroju, albo opóźniona. Nadwrażliwość wczesna ma charakter anafilaktyczny. Związana jest z wytwarzaniem przeciwciał immunoglobulin E i komórek tucznych, które uwalniając histaminę powodują bardzo ostre objawy, takie jak na przykład ostry skurcz oskrzeli, obrzęk stani, spadek ciśnienia tętniczego albo niedokrwienie mózgu lub w łagodniejszej postaci choroby związane na przykład ze świądem skóry. Inna grupa chorób związana jest z humoralną odpowiedzią immunologiczną, jaka polega na powstawaniu przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom czynnika chorobotwórczego. W normalnych fizjologicznych warunkach kompleksy antygen-przeciwciało, jak już mówiłam, są pożerane, także trawione przez wspomniane komórki żerne, czyli fagocyty. Jakie powstające kompleksy antygen-przeciwciało jednak mogą być niekiedy gromadzone wśród błonku, na przykład drobnych naczyń krwionośnych różnych narządów i inicjują one kolejne procesy chorobowe, w których biorą udział komórki fagocytarne, czyli żerne, i w którym zgromadzone kompleksy stają się powodem atakowania wraz z tkanką na powierzchni, której zostały odłożone, stając się w sumie ofiarą tychże fagocytów, przez co dochodzi do chorób określanych jako choroby kompleksów immunologicznych, których główną rolę odgrywa także składnik określany komplementem i inne składniki określane mianem anafilotoksyn, toksyn. Wśród chorób z udziałem kompleksów immunologicznych wymieniane są takie na przykład jak kłębuszkowe zapalenie nerek czy niektóre choroby drobnych naczyń krwionośnych. W chorobach określanych mianem autoimmunologicznych albo w chorobach z autoagresji z kolei własne tkanki organizmu do tej pory tolerowane i prawidłowo rozpoznawane jako własne przez układ odpornościowy z różnych powodów stają się przedmiotem agresji. Te autoantygeny mogą zmieniać swoją antygenowość, na przykład w wyniku zetknięcia z wirusem, albo niezmienione mogą być zaatakowane przez zmienione w procesie mutacji krwinki białe. Brak tolerancji własnych tkanek i antygenów prowadzi do chorób określanych mianem autoagresji. Ponadto sam układ immunologiczny może być miejscem toczącego się procesu zapalnego, jak w chorobie na przykład takiej jak mononukleoza zakaźna, czyli ostre zapalenie węzłów chłonnych. Narządy układu immunologicznego, czyli szpik kostny, grasica, śledziona, także węzły chłonne, mogą być ponadto miejscem powstawania nowotworów, zarówno pierwotnych, takich jak grasiczak, czyli nowotwór grasicy, ziarnica złośliwa, czy chłonniaki, w tym przewlekła białaczka limfatyczna. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów odporności wymaga stosowania bardzo różnych metod, złożonych i dość kosztownych badań, zwykle dostępnych tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych. Chociaż od lat 80. stosowane są testy przesiewowe do oceny układu odpornościowego, nazywane testami poziomu pierwszego, do których należą nie tylko badanie kliniczne krwi, ale badania stężenia immunoglobulin IgE, IgA i IgM w surowicy oraz test na zakażenie wirusem HIV. Określenie roli stężenia w surowicy razem tychże immunoglobulin M, G i A umożliwia właściwie rozpoznanie w 70% przypadków. Zjawisko pamięci immunologicznej jest wykorzystywane oczywiście w profilaktyce, czyli w zapobieganiu różnym chorobom, którym można zapobiegać przez szczepienia ochronne, pobudzające w organizmie proces i rozwój pamięci immunologicznej z gotowością do skutecznej, wtórnej odpowiedzi, jaka zapobiega rozwojowi choroby. Wszelkie zastrzeżenia, jakie obecnie dotyczą szczepień, nie dotyczą procesu jako takiego, ale sposobów produkcji szczepionek, o czym wypowiadają się w swoich apelach niekiedy krytycznie niektóre osoby, zarówno wobec nieprawidłowych, czasem nieetycznych procedur stosowanych w produkcji szczepionek. Z amerykańskich danych wiadomo, że dopóki szczepionki w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych były podawane kontroli, liczba chorób przewlekłych w populacji sięgała 12%. Po roku 1989, kiedy przestano testować szczepionki pod względem bezpieczeństwa, liczba chorób przewlekłych w populacji oceniana jest obecnie na 60%, w tym szczególnie są to choroby neurologiczne, alergiczne i właśnie choroby z autoagresji. Jednak nie tylko prawidłowe szczepienia mogą odgrywać rolę profilaktyczną, ale wiele innych działań zapobiegawczych, w tym takie jak ochrona czy unikanie przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach między 11 a 15, dotyczy także to noszenia odpowiednich ubrań, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych. Ogólne zasady zapobiegania są prawie wszystkim znane, to znaczy chodzi o unikanie stresu, odpowiedni wypoczynek, regularna, odpowiednia do wieku i możliwości aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie, w tym oczywiście przeciwdziałanie nagwadze, zaprzestanie palenia tytoniu, także stosowanie innych używek, zwłaszcza narkotyków czy uzależnienia od leków. W profilaktyce ogromne znaczenie ma obecnie prawidłowe odżywianie, jakie powinno dostarczać wszystkie składniki odżywcze w odpowiednich ilościach i proporcjach. Wiele opracowań naukowych wskazuje obecnie na poważne nieprawidłowości w odżywianiu związane ze wzrostem ryzyka powstawania tzw. chorób określanych jako dietozależne, które stanowią dość duży problem, wskazując na niedobory zarówno witamin, jak i minerałów powstających w czasie obróbki i przetwarzania artykułów spożywczych. Dlatego tak duże znaczenie ma spożywanie naturalnych, nieprzetworzonych warzyw i owoców, uprawianych także bez pestycydów i innych substancji chemicznych, które stosowane są niestety nagminnie przez producentów żywności, jak i w hodowli czy zwierząt, czy ryb. Profilaktyka chorób, jak i niedoborów odporności to także zdrowie psychiczne i duchowe, niestety pomijane w różnego rodzaju terapiach, także psychologicznych. Ostatnio pojawiają się jednak interesujące badania i artykuły opisujące badania epigenetyczne dotyczące możliwości wpływu nieprawidłowego stylu życia, a także grzechów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Epigenetyka jest to nowa dziedzina o nabytych zmianach genetycznych, jaka udowadnia, że zdarzenia i wpływy środowiskowe prowadzą do zmian epigenetycznych, które mogą być dziedziczone. Zmiany patologiczne dotyczą obrzeża genów lub chromosomów, które wpływają na ich aktywność, chociaż same geny nie pozostają zmienione. Według badaczy epigenetyki zarówno urazy psychiczne, jak i zmiany środowiskowe, także styl życia mogą prowadzić do przyłączania pewnych grup metylowych do miejsc na kwasie dezoksyrybonukleinowym, co powoduje zmiany aktywności niektórych genów, a także pewnych białek. Badacze twierdzą, że takie zmiany nie są trwale zapisywane i po kilku pokoleniach mogą być wyeliminowane. Można je także leczyć nie tylko przez zdrowy styl życia. Za chwilę opowiem o wpływie na układ odpornościowy, diety i właśnie stylu życia. Prawidłowa praca układu odpornościowego zależy m.in. od prawidłowej diety zawierającej substancje bioaktywne, które pobudzają odporność organizmu, a do których należą, jak wszyscy wiemy, warzywa i owoce, jakie stanowią nie tylko źródło witaminy C, ale także innych witamin, w tym beta-karotenu, witamin z grupy B oraz koniecznych składników mineralnych. Szczególnie dobrym źródłem witaminy C są porzeczki, zarówno czerwone, czarne, truskawki, jabłka, poziomki, kiwi, także cytrusy, morele, brzoskwinie, śliwki czy dzika róża. I warzywa, w tym zwłaszcza brukselka, chrzan, jarmuż, papryka, zarówno czerwona, jak i zielona, natka pietruszki, brokuły, kalafior, marchew czy szczaw i szczypiorek. Od dawna znana jest także i podkreślana obecnie zwłaszcza rola warzyw cebulowych, zawierających organiczne siarczki, gdzie wymieniane są nie tylko cebula i pory, ale czosnek, odgrywający rolę w przeciwdziałaniu dysbiozie, czyli w zaburzeniach flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Poza związkami siarkowymi, warzywa cebulowe bogate są także w witaminy zarówno C, A, E oraz grupy B i składniki mineralne takie jak siarka, selen, magnez, żelazo, a także cenne olejki eteryczne. Czosnek i cebula zawierają wiele substancji o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, a zwłaszcza w czosnku z taką substancją jest alicyna, która jest naturalnym antybiotykiem. W leczeniu dysbiozy na przykład podkreślane jest codzienne spożywanie czosnku w ilości około jednego ząbka i około 2-3 razy, nawet 3-4 ząbków czosnku, łącznie z żurawiną. O dysbiozie Państwu jeszcze opowiem, natomiast warto mieć na uwadze, że właśnie czosnek jest takim prostym warzywem, które przeciwdziała zaburzeniom flory przewodu pokarmowego. Jednym z bardzo ważnych także w odporności są mikroelementy, w tym cynk i żelazo chroniące organizm przed wpływem wolnych rodników, także biorące udział w prawidłowej funkcji krwinek białych, zwłaszcza limfocytów określanych mianem T. Niedobory cynku zwiększają podatność na infekcje i to szczególnie wirusowe. Żywność bogata w cynk to czerwone mięsa, zwłaszcza wołowina, także nasiona roślin strączkowych, orzechy, pestki dyni, szpinak, szparagi, produkty pełnoziarniste, a także ostrygi. Poza wymienionymi ostatnio ogromną rolę przypisuje się witaminie D w regulacji czynności układu odpornościowego. Niedobór tej witaminy jest związany z różnego rodzaju chorobami, zwłaszcza wymieniane są choroby nowotworowe, właśnie infekcyjne i autoimmunologiczne. Witamina D ma wpływ na komórki układu odpornościowego, pobudzając je do działania. I to wszystkie te, które wspominałam, czyli makrofagi, limfocyty zarówno B i T, granulocyty kwasochłonne, jak i neutrofile. Witamina D, jak wiemy, jest syntetyzowana w organizmie w trakcie przebywania na słońcu oraz obecna w niektórych produktach, zwłaszcza w tłustych rybach morskich czy w tranie. W ostatnich latach podnoszona jest także, jak już mówiłam, duża rola flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, jaka stanowi istotną część układu odpornościowego i obecnie jest bardzo wiele prac poświęconych właśnie florze bakteryjnej. W utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej pomaga naturalna metoda konserwowania żywności, jaką, jak wiemy, jest kiszenie, w czasie którego proste cukry ulegają rozkładowi do kwasu mlekowego, jaki stwarza dogodne warunki dla rozwoju bakterii jelitowych, saprofitycznych, jednocześnie zapobiegając rozwojowi bakterii gnilnych. Te saprofityczne bakterie wytwarzają podczas fermentacji witaminę C, dlatego w diecie powinna być duża ilość nie tylko kwaśnego mleka, maślanki czy jogurtów, ale też kiszonek zawierających nie tylko bakterie kwasu mlekowego, ale witaminę C. Polecane są więc kiszone ogórki, kiszona kapusta, ale także inne warzywa. W czasie ich fermentacji wytwarzane są probiotyczne bakterie kwasu mlekowego, co, jak już wielokrotnie wspominałam, nie dotyczy kapusty kwaszonej, jaka nie jest podawana fermentacji mlekowej, dlatego nie zawiera bakterii probiotycznych. W prawidłowym rozwoju odporności dużą rolę oczywiście, jak wszyscy wiemy, odgrywają kwasy omega-3, wpływając korzystnie nie tylko na odporność, ale poprawiając właściwie funkcję każdej komórki w organizmie. Spożywanie kwasów omega-3 w odpowiednich stosunkach do kwasów omega-6 wzmacnia układ immunologiczny, chroniąc organizm przed infekcjami, a także chorobami autoimmunologicznymi. Ponadto, jak już wielokrotnie wspominałam, zwłaszcza ostatnio, w swoich programach podkreślana jest rola aktywności fizycznej, jaka musi być odpowiednia do wieku i możliwości organizmu, które została w związku z odkryciem roli tego wysiłku fizycznego nawet umieszczona w tak zwanej piramidzie żywieniowej u podstawy ze wskazaniami dotyczącymi intensywności wysiłku dla poszczególnych grup wiekowych. Zalecenia dotyczące osób dorosłych obejmują ruch minimum 3 razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut, przy czym intensywność ruchu powinna być taka, aby akcja serca wynosiła około 120 na minutę. Najbardziej korzystna aktywność fizyczna to szybkie spacery, marsze, jazda na rowerze, treningi także na siłowni czy fitness grupowy. Dzieci powinny ćwiczyć przynajmniej 5 razy w tygodniu przez co najmniej 20 minut, a ich tętno wynosić powinno około 140. O wiele więcej ruchu potrzebuje młodzież, gdyż około od 1,5 do 2 godzin dziennie. Bóg zapłać za uwagę, to tyle, co chciałam Państwu przypomnieć na temat roli układu odpornościowego i wpływu czynników na jego funkcjonowanie. Z Panem Bogiem.